Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież ogłosił list apostolski z okazji 700-lecia śmierci Dantego Alighieri. Wskazuje w nim na chrześcijańską inspirację i wymowę boskiej komedii.
Franciszek przyjął premiera Ukrainy. Rozmawiano m.in. o konflikcie na wschodzie kraju.
25 lat temu Jan Paweł II ogłosił adhortację Vita Consecrata. Kardynał Braz de Avis przypomina z tej okazji osobom konsekrowanym, że mają być świadkami piękna Boga.
25 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dante chce, abyśmy go nie tylko czytali i studiowali, ale byśmy towarzyszyli mu w jego poetyckiej wędrówce od zamętu i zła do pełni szczęścia w spotkaniu z Bogiem, pisze papież Franciszek w ogłoszonym dziś liście apostolskim Candor Lucis Aeternae, blask wiecznego światła.
Upamiętnia on 700-lecie śmierci autora boskiej komedii. Jak pisze Franciszek, w tej okoliczności nie mogło zabraknąć głosu Kościoła. Dante bowiem potrafił poprzez piękno poezji wyrazić głębię tajemnicy Boga i miłości. Jego poemat, najwspanialszy wyraz ludzkiego geniuszu, jest owocem nowego i głębokiego natchnienia, z czego poeta zdaje sobie sprawę, mówiąc o nim jako o poemacie świętym, nad którym niebo z ziemią pracowało.
Franciszek podkreśla głęboko chrześcijańską wymowę boskiej komedii. Poetycka droga poety od piekła przez czyściec do raju jest tak naprawdę drogą przemiany życia, aby osiągnąć szczęście i w ten sposób wskazać drogę tym, którzy tak jak on znaleźli się w ciemnym lesie i zagubili prawą drogę.
Franciszek pokazuje, że wędrówka, którą Dante proponuje czytelnikowi, jest głęboko zakorzeniona w dramatycznych doświadczeniach samego pisarza, w jego życiowych zmaganiach i wygnaniu. Największy poeta, pisze papież, choć przeżywa dramatyczne wydarzenia, nie godzi się na stłumienie tkwiącej w jego sercu tęsknoty za pełnią i szczęściem. W ten sposób z człowieka pozornie przegranego i zawiedzionego, grzesznika i zniechęconego, przemienia się w proroka nadziei. Franciszek przyznaje, że Dante potrafi dogłębnie odczytać ludzkie serce i w każdym, nawet w postaciach najbardziej nikczemnych, potrafi dostrzec zarzewie pragnienia pewnego szczęścia, pełni życia. Mówiąc o teologicznej wizji Dantego, Franciszek wskazuje, że dogłębnie zrozumiał on znaczenie tajemnicy wcielenia, którą dziś w uroczystość zwiastowania świętujemy. Przejawia się to zarówno w przemianie, jaka dokonuje się w człowieku, w jego przebóstwieniu, jak i w fakcie, że w centrum ostatecznej wizji, w spotkaniu z tajemnicą Trójcy, Dante widzi właśnie ludzkie oblicze Chrystusa. Franciszek ukazuje też boską komedię jako traktat mariologiczny. W poemacie tym nieustannie pojawiają się odniesienia do Maryi. Jest ona stałą obecnością, która przygotowuje na spotkanie z tajemnicą Boga.
Na zakończeniu ogłoszonego dziś listu apostolskiego papież zapewnia, że choć Dante jest człowiekiem swojej epoki i ma inną niż my wrażliwość na niektóre tematy, to jego humanizm jest wciąż aktualny i ważny. Ma nam do przekazania poważne przesłanie, słowo, które pragnie dotknąć naszych serc i umysłów. To słowo ma nas przemienić, a zarazem uświadomić nam, kim jesteśmy i czym żyjemy, w nieustannym dążeniu ku szczęściu, ku ostatecznej ojczyźnie, w której znajdziemy się w pełnej jedności z Bogiem.
Na prywatnej audiencji papież Franciszek przyjął premiera Ukrainy Denisa Szymchala. Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, rozmawiano m.in. o kryzysie sanitarnym oraz dramatycznej sytuacji na wschodzie tego kraju. Wyrażono nadzieję, że ostatnie przypadki łamania zawieszenia broni ustąpią miejsca gestom, które przyczynią się do pokojowego rozwiązania konfliktu. Podjęto także kwestie dotyczące życia i działalności Kościoła katolickiego na Ukrainie.
Premier Ukrainy rozmawiał też ze swym watykańskim odpowiednikiem, kardynałem Pietro Parolinem oraz arcybiskupem Paulem Gallagherem, sekretarzem do spraw relacji z państwami.
Świadkowie Piękna Boga, taki tytuł nosi list z okazji 25. rocznicy ogłoszenia adhortacji apostolskiej Vita Consecrata, podpisany przez prefekta kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego oraz Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kardynał João Brás de Avis przypomina, że dokument podpisany przez świętego Jana Pawła II jest w obecnym kontekście pandemicznym wielkim zaproszeniem dla zakonników i zakonnic do budzenia nadziei. Życie konsekrowane powinno być odblaskiem ikony Chrystusa Przemienionego, która ukazuje chwałę i oblicze Ojca w jaśniejącym blasku Ducha.
Brazylijski kardynał zwraca uwagę, że cała adhortacja Vita Consecrata jest oparta na idei relacji z Bogiem, przynoszącym zbawienie, które przechodzi przez życie człowieka i świadectwo wspólnego braterstwa. W życiu konsekrowanym chodzi o formację prowadzącą do przyswojenia sobie tych samych uczuć, które wypełniały serce Jezusa, mówi kardynał Brás de Avis.
Osoby konsekrowane pracują w wielu szpitalach, szkołach oraz działach społecznych, które są powierzone ich trosce. Wiemy, jak wiele robią dla dorosłych i dzieci, angażując się w duchu hojnej służby, którą Kościół pragnie wyrazić w stosunku do każdej osoby. Tej służby, której uczył sam Jezus poprzez nowe przykazanie. Widzimy świadectwo tych osób dawane z wielką szczodrością, czasami również za cenę własnego życia, ponieważ wielu oddało życie. W sytuacji pandemii bardzo ważne jest bycie blisko. I to jest pewnie rzecz, której najbardziej potrzebujemy, ponieważ pandemia czyni nas bardzo samotnymi i zamyka przed nami horyzonty, a trzeba nam właśnie wtedy bardzo dużo nadziei. A zatem ważne jest, byśmy pracując z miłością byli blisko cierpiących, ponieważ to daje nową siłę i nową nadzieję do podążania naprzód z wieloma braćmi i siostrami. I to jest najpiękniejsza rzecz, która może być kontynuowana przez świadectwo naszych konsekrowanych. Tego im życzymy.
Przedstawiciele głównych wyznań chrześcijańskich Francji sprzeciwiają się wprowadzeniu w życie ustawy przeciwko tak zwanemu separatyzmowi islamskiemu. W swych założeniach miała ona dać odpór radykalnemu islamowi, w praktyce jednak stanowi poważne zagrożenie dla wolności wyznania. Sygnatariusze listu skierowanego do senatorów i prezydenta wskazują jednocześnie, że walcząc z islamskim ekstremizmem, nie można tworzyć atmosfery powszechnej podejrzliwości wokół wyznawców wszystkich religii.
Ustawa od początku jest forsowana przez prezydenta Macrona. W lutym została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe, a 30 marca ma być dyskutowana w Senacie. Stąd wspólny list katolików, protestantów i prawosławnych wskazujący na niedociągnięcia i pułapki procedowanej ustawy. Nowe prawo grozi łamaniem podstawowych wolności, do których należy wolność kultu, zrzeszania się, edukacji i wolność wypowiedzi. W liście skrytykowano szczególnie ten fragment ustawy, który sugeruje, żeby podchodzić z nieufnością do wszystkich ludzi wierzących, a organizacje wyznaniowe objąć szczególnym nadzorem, a także zapis pozwalający na arbitralne zamykanie miejsc kultu z powodu tak zwanego porządku publicznego. Biskup Rems stwierdził wyraźnie, że jedynym celem nowego prawa jest uprawomocnienie represji. Zagrożone czują się też różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje chrześcijańskie, których jest we Francji ponad 5000. Ustawa postuluje bowiem wprowadzenie zasady ich laickości. W praktyce mogłoby to oznaczać, że w celu dalszego działania francuska Caritas musiałaby zrezygnować ze swej katolickości.
Na świecie nieznacznie wzrosła liczba katolików. Jest ich obecnie 1,345 mld. Chrześcijaństwo najbardziej dynamicznie rozwija się w Afryce i w Azji Południowo-Wschodniej. Najbardziej katolickim krajem wciąż pozostaje Brazylia, a Europa i Ameryka Północna to kontynenty stagnacji. Dane te zawierają opublikowane właśnie rocznik papieski oraz rocznik statystyczny Kościoła.
Statystyki odnoszą się do lat 2018-2019. Wynika z nich, że liczba katolików na świecie wzrosła o 1,1%, co oznacza wzrost o 16 milionów w porównaniu do 2018 roku. Jednak procentowo liczba katolików pozostaje na tym samym poziomie. To niecałe 18% populacji świata.
Najbardziej dynamicznie Kościół rozwija się na Czarnym Lądzie, gdzie mieszka prawie 18% wszystkich katolików. Odnotowano tam wzrost ich liczby o 3,4%. W Afryce wzrasta także liczba księży, co w połączeniu ze zwiększającą się ich liczbą w Azji sprawia, że księży na świecie jest coraz więcej. Ilość święceń na tych dwóch kontynentach rekompensuje nawet spadki w Europie i Ameryce Północnej. Na tych kontynentach wzrasta z kolei liczba diakonów stałych, którzy przejmują niektóre obowiązki księży, których zaczyna brakować.
Statystyki pokazują znaczący spadek liczby sióstr zakonnych na całym świecie. Ich liczba od 2018 roku zmniejszyła się o prawie 2%. Co prawda zakonnic jest coraz więcej w Afryce i w Azji Południowo-Wschodniej, ale bardzo wyraźne spadki odnotowała Europa, Ameryka Północna i Oceania.
Kardynał Charles Bo wezwał młodzież protestującą na ulicach Birmy przeciwko brutalności wojska do niestosowania przemocy. Obiecał pełne wsparcie dla wszystkich pokojowych wysiłków na rzecz przywrócenia demokracji w tym kraju. Birma pogrążyła się w chaosie po wojskowym zamachu stanu, który miał miejsce 1 lutego bieżącego roku.
W kraju rośnie liczba ofiar śmiertelnych, a wojsko coraz brutalniej tłumi prodemokratyczne protesty. Według Stowarzyszenia Pomocy Więźniom Politycznym od początku przewrotu zabitych zostało co najmniej 275 osób. Najmłodszą ofiarą jest 7-letnia dziewczynka zastrzelona w swoim domu przez siły bezpieczeństwa. Kardynał Bo zaznaczył, że w obliczu rosnącej liczby ofiar śmiertelnych może rodzić się błędne przekonanie, że walka zbrojna jest najlepszą odpowiedzią na represję i brutalność. Zaapelował więc do młodych, aby pozostali zdeterminowani w niestosowaniu przemocy. Podkreślił, że ruch prodemokratyczny zyskał światową uwagę, podziw i wsparcie właśnie dzięki swojej pokojowej naturze. Walka zbrojna może początkowo ekscytować część opinii publicznej, ale na dłuższą metę zrazicie do siebie większość osób i stracicie poparcie społeczności międzynarodowej, podkreślił Purpurat. Metropolita Rangunu podziękował młodzieży za jej historyczny wkład w rozwój kraju. Wasz ruch jest oparty na wartościach demokratycznych, niestosowaniu przemocy, dąży do zaprowadzenia sprawiedliwości i solidarności dla wszystkich, podkreślił kardynał Bo. Zaznaczył, że zyskał on podziw świata ze względu na swoją spontaniczność, kreatywność, ogromne zdolności organizacyjne i nieagresywne podejście.
Pół wieku temu została powołana do życia Rada Konferencji Episkopatów Europy. Jej pracę papież Paweł VI zawierzył wstawiennictwu Matki Kościoła, która czczona jest też jako królowa Europy. Obecnie Rada reprezentuje Kościół katolicki w 45 państwach Starego Kontynentu.
W jubileuszowym przesłaniu Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy przypomina cele, jakie stały u podstaw jej powołania. Tak wówczas, jak i dziś, chodziło o zacieśnienie współpracy między poszczególnymi konferencjami episkopatów, a także lepsze wzajemne poznanie, wymianę doświadczeń i wspólne stawianie czoła nowym wyzwaniom związanym z głoszeniem Ewangelii. Prezydium Rady podkreśla, że obecnie największym wyzwaniem, jakie czeka Kościół w Europie, jest pomoc w podniesieniu się z pandemii. Inne pilne zadanie to budowanie dialogu między wyznawcami różnych religii jako fundament tworzenia coraz bardziej braterskiego świata. Główne jubileuszowe obchody Rady Konferencji Episkopatów Europy odbędą się jesienią w Rzymie z udziałem Ojca Świętego. Obecnie liczą na 39 członków. Jej przewodniczącym jest włoski kardynał Angelo Baniasco.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.